Otwórzmy, siostry i bracia, jeśli nosicie jeszcze, jeśli macie taki dobry chrześcijański zwyczaj, Biblię, to zachęcam, otwórzmy 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Mówię o tym, otwórzcie, jeśli macie taki zwyczaj, bo zauważyłem, że wielu już nie ma tego zwyczaju, liczą, że im na ścianie wyświetlimy. Ludzie wierzący chlubią się tym, że znają Biblię, więc chciałbym, by to była taka wizytówka. Znamy i umiemy się w niej poruszać. Jeśli nie masz, kup Biblię. Jeśli masz, przynieś. Nie zostawiaj jej tutaj na ławce. To nie musi być dyżurna Biblia. Mamy tutaj. Miej ją przy sobie i używaj jej. Dyżurna Biblia ma być z tobą. Wszędzie, w każdym miejscu. To na początek taka zachęta. A pomyślicie sobie, o, już zganił. Nie, to jest zachęta. A teraz jeden werset. 12 rozdział i 12 werset. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Codzienne życie niesie tyle problemów i trudności, tyle doświadczeń, że nie tylko ręce opadają, nie tylko mdleją kolana, ale dużo więcej. I czasami bywamy tak zmęczeni doświadczeniem życia, trudnościami, wszelkimi sprawami, które mają miejsce, że myślimy sobie, jak dalej żyć, jak postępować. Jako ludzie wierzący mamy oczekiwania, nadzieje, plany, ale czasami gdzieś ta maszynka życia zaczyna zgrzytać, zacina się. Oczekujemy prowadzenia Bożego. Czasami Bóg nas prowadzi dziwnymi meandrami tego życia i myślimy sobie, podołam czy nie? Jak przeżyć? I w takich trudnych sytuacjach, wtedy gdy właśnie dla mnie może to być trudna sytuacja, ktoś może ocenić ją z boku zupełnie jako błahą, przychodzę do Boga i mówię, Panie, przecież obiecałeś, przecież dałeś obietnicę. Czy mamy jakieś zachęty, czy mamy jakąś sytuację, która by pomogła nam właśnie wyprostować kolana, podnieść opadłe ręce? Wiecie, zawsze znajdą się ludzie, którzy pomogą wam, by was rzucić na kolana albo ręce wam jeszcze przygniotą do ziemi, bo oni wiedzą lepiej, oni byliby lepszymi liderami, chociaż sami żyją obok. On może jeździć samochodem przez rok bez prawa jazdy, ale ty spróbuj tylko coś zrobić nie tak. Zbór jest martwy, ale ten, co mówi, od niego czuć cmentarzem. Jak to jest? I pytamy się, Panie, to jak to jest? To kto właściwie jest błogosławiony? Stare pytanie. To pytanie się ciągle powtarza. To jak to? To im tak lepiej niż mnie, a mnie ciągle doświadczasz? Dlaczego jakoś uchodzi innym płazem, a mnie ciągle coś spotyka? Dlaczego Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę? I czujemy się sfrustrowani, i ręce opadły, i kolana zemdlały. I wiecie, możemy się znaleźć w takim miejscu, modlić się o rodzinę, o dzieci, o różne sytuacje, które nazywam przewlekłym oczekiwaniem. Przypowieści Salomona, 13 rozdział, powiadają, przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia. Tak, gdy oczekujemy, to wydaje się to bardzo trudne, bolesne. Trudno się z tym zgodzić. Kiedy przychodzi rozwiązanie, jaka ulga, jaka wdzięczność. Nagle umiemy Bogu być wdzięczni, umiemy za wszystko Bogu dziękować. Oczywiście Słowo Boże zachęca nas, w każdej sytuacji bądźcie wdzięczni, w każdej sytuacji dziękujcie. Ale spójrzmy na kilka przykładów biblijnych. Abraham miał obietnicę, uczynię ciebie narodem wielkim. To wspaniała rzecz, mieć taką obietnicę. I zaczynamy oczekiwanie, prawda? Tak jak Abraham. To się może przecież zdarzyć w każdej chwili. Sara i Abraham oczekiwali. Ale coś było nie tak. Minął rok, dwa, trzy. Nic. A Abraham mówi do Boga, lepiej się pośpiesz, bo jutro może być za późno. Panie, gdzie jest Twoja obietnica? I czekali na jej spełnienie. I po ludzku czekali tak długo, aż było za późno. Ale dla Boga nie było za późno. Omdlewały ich kolana, opadały ręce? Zapewne tak. Przewlekłe oczekiwanie sprawiało ból. Józef otrzymał obietnicę. Wszystkie snopy Twoich braci pokłonią się snopowi Twemu. Słońce i księżyc odda Ci pokłon, Twój ojciec i matka. Ale zanim to się stanie, jest sprzedany do Egiptu, uwięziony, zapomniany. Porzuca wszelką nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczy swoją rodzinę, że jeszcze zobaczy swoich bliskich. Zakłada własną rodzinę i właściwie koncentruje się na tej rodzinie i na tym, co Bóg zaczął w jego życiu realizować w sposób niesłychanie niezrozumiały. Ale nadchodzi dzień, kiedy ta obietnica się wypełnia, którą otrzymał. Ona się spełnia, a on spotyka swoją rodzinę, swoich bliskich i uratował naród izraelski przed zagładą. A potem Dawid, któremu Bóg powiedział do Samuela, weź dzbanek oleju i namaść Dawida na króla. Prorokuje nad nim Samuel, będziesz królem. Wydaje się, że sytuacja komfortowa, będę kimś bardzo ważnym, królem będę. Wraca i co się okazuje? Wsyklak stracił rodzinę, jego dom spalony. Czy wygląda na króla, gdy wszystko stracił? Nie ma nadziei? Nie ma po ludzku możliwości zmierzenia się z tym. Ale Bóg się nie pomylił. Bóg dał mu obietnicę. Bóg go zapewnił. I Bóg uczynił go królem. A potem spotykamy w Biblii Hioba. Święty człowiek, mówimy o nim. Aż pewnego dnia czytamy, stało się. I pewnego dnia stało się. Wszystko stracił. Wszystko, co posiadał. Został on i żona. I żona jeszcze mu, jak to się przysłowiowo mówi, kołki na głowie ciosała. Sprawiedliwy mąż. W trudnej sytuacji, dramatycznej sytuacji. Ale czytamy na końcu tej księgi. Pan zmienił los Hioba. Pan błogosławił ostatnie lata Hioba, więcej aniżeli początkowe. Czasami Bóg prowadzi nas taką dziwną ścieżką i pozostaje nam tylko ufać Bogu. Wszystkie ludzkie możliwości i sposoby zawiodły. I apostoł Paweł Koryntianom powiada, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu. To jest Boża ścieżka. Ona wygląda po ludzku źle, fatalnie. Myślimy sobie, dlaczego ja jako człowiek wierzący muszę przechodzić przez te różne doświadczenia. One nie są przyjemne. Ja wierzę wam, kiedy mówicie, że macie trudny czas, kiedy ręce opadły, kolana mdleją i nie wiesz, jak jeszcze się podźwignąć. Tyle już doświadczeń myślisz i mówisz, Panie, co jeszcze? Ale Bóg przyprowadza nas czasami, nie mówię, że zawsze i często, czasami przyprowadza nas jakby pod ścianę. Już nie przejdziesz dalej. I on powiada, zaufaj mi. Bóg się nie myli. Bóg nie jest osobą, która gdy coś obiecuje i daje ci wizję, i daje ci prorocze słowo, a jest to od Niego, że nie wykona tego. Ale jeśli to jest Twój pomysł, jeśli to są Twoje myśli, oczywiście, że będziesz się zmagał ze swoim problemem, ze swoimi myślami, ze swoimi wizjami, które się mogą nie zrealizować, bo to nie był Boży pomysł. Mówią, że nikt nie może się nauczyć pływać, dopóki czuje dno pod stopami. Możliwe, że jest to prawdą, bo ja ciągle tylko tak daleko się pozwolę zanurzyć, dopóki czuję dno. Dalej to zaraz się napiję wody. Ale zdaje się, że coś w tym jest, z tej prawdy, że lubimy mieć pod sobą jakąś jakieś podparcie. Na wszelki wypadek odbić się. Prorok Habakuk znalazł się w takiej niezwykłej sytuacji. I powiedział, nie będę patrzeć na okoliczności. Nie będę patrzył na to, co widzę. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu. A na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Gdy słyszę wiadomości o kryzysach w Grecji, w Hiszpanii, jeszcze w innych krajach, a u nas się mówi, że nie ma kryzysu, więc jesteśmy państwem, które nie boryka się z kryzysami, to myślę, że warto byłoby tak stanąć i tym wszystkim ludziom przeczytać ten werset Habakuka. W innym miejscu jest napisane, psalmista powiada, jedni ufają wozom, inni koniom, ale ja będę ufał Bogu. I tego się trzymajmy. Ufajmy Bogu. To nic, że ci opadły ramiona i zemdlały kolana. Przyjdzie dzień, kiedy Pan cię podniesie, kiedy Pan ci pomoże. Tylko ufaj. Ufaj Jemu. Powiedz, Boże, jesteś jedyną moją ostoją. A co dzieje się teraz? On musi nas odciągnąć czasami od tego pokładania ufności w tym, co widzimy, w czym, na czym się opieramy. I musi powiedzieć, ja mogę być twoją ufnością. Pamiętacie sytuację narodu wędrującego przez pustynię, gdy im Bóg posłał mannę? Gdy pierwszego dnia manna spadła, to tyle nazbierali tej manny, bo byli przekonani, że jutro Pan Bóg nie dotrzyma obietnicy albo że zapomni. Albo zamyśli się, ma przecież tyle spraw na głowie, a więc jak może pamiętać o mannie dla nas jutro? Więc nazbierali tej manny na zapas. Nie zachowujemy się tak? Lubimy wiele rzeczy mieć na zapas. Ja też. Ja wcale nie jestem inny jak wy. Skóra i kości to samo ciało. Ten sam sposób myślenia i dopiero trzeba do Biblii sięgnąć. Ale Bóg sprawił, że to, co było nadmiarem, postarał się Pan Bóg o to, żeby im zgniło. Żeby następnego dnia nauczyli się znowu iść, zbierać mannę, sięgać po Boży pokarm. Nie da się najeść na zapas. Nie da się przeczytać Bożego Słowa na zapas. Każdego dnia sięgaj do Bożego Słowa. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana. Znowu wyprostujcie. To chomikowanie jest no, taką złą naszą cechą. Kiedyś Rockefellera ktoś zapytał, ile potrzeba, by być szczęśliwym w stosunku do tego, co masz. No ciut więcej. Nawet on nie zadowolił się tym, co już posiada. Wiecie, to jest czasami okrutne. Jest takie okrutne powiedzenie. Żeby dobrze o nas mówiono, trzeba umrzeć. Wtedy ci epitafium wypiszą piękne. Będą cię wspominać, jaki to był dobry człowiek. Za życia prawie, że szubienica gotowa. Takim jesteśmy ludem, który lubi marudzić, stękać, narzekać. Za życia jakoś trudniej. W Edynburgu jest piękny pomnik Johna Knoxa. Człowieka, który w dramatycznej sytuacji, w kryzysowej sytuacji Szkocji przyniósł Ewangelię. Wielu ludzi się nawróciło. Postawiono pomnik przy kościele. Kościele, który już nie istnieje, a w tym miejscu jest College Edynburga, z którego budynków korzysta Parlament Szkocji. A tam, gdzie był Knox pochowany, jest parking. Jakoś zapomniano o nim. I depczą, i jeżdżą kołami. Ja wiem, że my ludzie wierzący mamy troszeczkę inny stosunek do naszych zmarłych, do pochowanego ciała, ale chciałoby się więcej takiego szacunku dla człowieka, o którym jeden z parlamentarzystów powiedział. To był człowiek, który nie bał się ludzi. On głosił Ewangelię, nie zwracając uwagi, co ludzie myślą o jego zwiastowaniu. On głosił im Chrystusa. Dobrze, że jest ten pomnik, który jakoś przypomina Nie w tym miejscu oczywiście. Można czasami zapomnieć. I możesz też być człowiekiem, który poświęcił swoje życie Bogu. Służysz Panu całym sercem. Poświęcasz swój czas. Dajesz wiele wysiłku i pracy w służbę Kościołowi, zborowi. No i jakoś ci pomnika nie wystawili, jakoś cię nie wychwalają. Tak to bywa. Może nie będą piać peanów, ale wiedz, że Bóg szanuje tę twoją służbę, tę twoją pracę, najdrobniejszą pracę, jaką wykonujesz dla Bożego Królestwa. To, że się w coś angażujesz, że oddałeś część swojego czasu służbie Bogu, że chcesz dla Pana być osobą oddaną. Cokolwiek robisz, cokolwiek, drobiazg może to być. Nie tylko wielka służba kaznodziejska, nie tylko piastowanie funkcji jakiegoś lidera. Służba, w której Bóg używa ciebie, bo jesteś oddaną osobą dla Boga. Pamiętacie Noego? Wszyscy się z niego śmiali. Wszyscy się z niego wyśmiewali, kiedy kładł stępkę na budowę tej wielkiej skrzyni. Dla nich to była wielka skrzynia. Przecież oni nie znali jeszcze tak wielkich statków. Kiedy kładł żebra, patrzyli na niego i może pukali się w głowę. Kiedy obijał już to deskami. Nie wnikam, jakie wykonał, jakie osiągnął, czy to były bale. Wykonywał tę wielką skrzynię. A ludzie się śmiali i mówili, gdzie on ją buduje? Daleko jesteśmy od morza, daleko od rzeki. Wody tu nie ma, nigdy nie padało. Aż stało się. Pewnego dnia deszcz zaczął padać. 40 dni, dzień i noc. Ludzie mówią, że to niemożliwe, żeby to był potop na skalę ogólnoświatową. No i sami dostarczają dowodów. Może miesiąc temu na Discovery taki program oglądałem, w którym pokazano miejscowość, gdzie 40 dni padało i powódź zmiotła całą miejscowość. To jest niemożliwe? To jest możliwe. Ludzie myślą, że to, co jest w Biblii, to bajki jakieś. Nie, to są fakty, tylko interpretowane często niewłaściwie. Aż przyszedł dzień i Bóg zadbał, aby ta rodzina była uratowana. Ludzie, którzy chcieli Bogu służyć, którzy służyli, którzy może przez wiele lat patrzyli, może rodzina patrzyła na ojca i myśleli sobie, no ten nasz ojciec no może przesadza trochę. Może on taki nadduchowy. Może on za bardzo tak temu głosowi, który usłyszał, zaufał. No bo rzeczywiście, ani wody, ani morza, on buduje i co, będzie tam potem pomnik miał? Aż przyszedł czas. Pan Bóg odpowiedział, nie porzucajcie nadziei, którą macie w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Wakacje, urlopy pozwalają tak troszkę rozluźnić dyscyplinę duchowego życia i możemy zapomnieć o Bożym prowadzeniu, o Bożej łasce. Pewna niewiasta, 18 lat, czekała na uzdrowienie. Zgarbiona przyszła do Chrystusa. 18 lat. Ile czekasz na odpowiedź? Dzień? Tydzień? Dwa? 18 lat. Aż Bóg powiedział, tę kobietę, którą diabeł związał, trzeba było uwolnić. Rozwiązać związki, które sprawiły, że zamiast patrzeć w górę, zamiast patrzeć na Boga, patrzyła ciągle na swoje buty. Patrzyła ciągle na ziemię. I widziała tylko ziemię. Nie widziała możliwości rozwiązania. Nie widziała odpowiedzi. Myślała, to jest koniec. Nie ma dla mnie już pomocy żadnej. Właściwie moje życie przegranym jest. Tyle lat i ciągle ta sama sytuacja. Aż przyszedł dzień, kiedy Jezus powiedział jej, wyprostuj się. Spójrz w niebo i oglądaj nie tylko ziemię, ale oglądaj Boga, który jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Pod ciężarem naszych doświadczeń, może grzechu, schylamy się tylko ku ziemi. Zapominamy, że nasza pomoc jest u Ojca w niebie. Ale Biblia pokazuje nam ludzi Starego i Nowego Testamentu, zgarbieni, schyleni, doświadczeni życiem, przychodzili pod krzyż, przychodzili do Boga, przychodzili do Jezusa Chrystusa i ich życie zmieniało się. 20 października 1968 roku była olimpiada w Meksyku. Mamy akurat czas olimpiady. Ale tego dnia o godzinie 19 kończył się maraton. Wszyscy zawodnicy już przybiegli. Ale o godzinie 19 rozległy się syreny i gwizdki sędziów. I w bramie ukazał się ostatni maratończyk. Poubijany, pobandażowany, gdzieś tam wywrócił się na trasie. Samotny zawodnik Tanzanii. Nazywał się John Steven Akwari. Ostatni zawodnik. Było widać, że te 400 metrów, które ma jeszcze przebiec, sprawiają mu straszny ból. Godzinę później po wszystkich przybiegł. A gdy dobiegł do mety, zakończył swój maratoński bieg. Ktoś podszedł i zapytał go. Wiedząc, że nie masz szans, wiedząc, że nie zdobędziesz żadnego zaszczytnego miejsca, wiedząc, że doskwiera ci ból, to było katorgą, czemu nie zrezygnowałeś? Odpowiedź była zaskakująca. Mój kraj nie wysłał mnie 7000 mil po to, bym rozpoczął bieg. Wysłali mnie 7000 mil do Meksyku, abym zakończył mój bieg, niezależnie na którym miejscu. Czasami my, ludzie wierzący, zapominamy, że nie tylko mamy rozpocząć, my mamy zakończyć nasz bieg, dotrzeć do mety. Nie jest ważne, czy będziesz pierwszy, czy ostatni. Ważne, że masz dotrzeć do tej mety. Zaufaj Bogu, wyprostuj swoje kolana, podnieś swoje omdlałe ręce. Bo w chrześcijańskim życiu zakończyć nie oznacza być pierwszym, ale być na mecie. Dobry bój bojowałem, apostoł Paweł powiedział o sobie. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Trzy rzeczy w jego życiu się liczyły. Bój, bieg i wiara. Wcale nie mówi, że osiągnął metę jako pierwszy. Jeden z najdoskonalszych być może w historii chrześcijaństwa chrześcijanin. A jednak on nie powiada, że najważniejsze jest, byś był na mecie pierwszy. Ale byś do tej mety dotarł. Dotarł w boju, dotarł biegnąc i zachował wiarę. On wygrał. On dotarł. Biegu dokonałem. To było jego świadectwo. Nie, że był pierwszy. Autor listu do Hebrajczyków zauważył widocznie, że adresaci tego listu jakby zmęczyli się w tym biegu, w tym maratonie. Wielu z nich jakoś wypadło, zboczyło z trasy. Uznali, że ta dyscyplina życia jest dla nich zbyt ciężka. I zachęca ich. Opadłe ręce i omdałe kolana wyprostujcie. Do tego słowa, które już dziś było cytowane z 35 rozdziału Księgi Izajasza, nawiązuje list do Hebrajczyków. Wzmocnijcie opadłe ręce, zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych, bądźcie mocni, nie bójcie się, oto wasz Bóg. Niech ludzie sobie mówią, co chcą o naszym Bogu i o naszej wierze, o tym, że ufamy Bogu. Ufaj Bogu, idź za Nim, podnieś swoje zemdlone ręce i kolana. Nie pozwól, aby intryganci, ludzie, którzy sami nie prowadzą właściwego życia chrześcijańskiego, decydowali o twoim życiu, oceniali twoje życie i mówili ci, jak masz żyć, a sami nie żyją tak, jak należy. Oto wasz Bóg. On wie, jak uhonorować twoje życie i jak tamtych. Ja wiem, bo w moim sercu często się rodzi taka chęć. Zaraz mu wypalę. I może i wypaliłem niektórym. Ale tak naprawdę lepszą modlitwą byłoby: Panie, ty to sam rozwiąż. Wiecie, najgorszą rzeczą w służbie lidera jest to, co ludzie powiedzą za plecami. Co wymyślą o twojej służbie, o tym, co robisz. To jest gorsze, niż ktoś ci przyjdzie i powie w oczy. Intryganci. Ale dotknij jego życia tylko. Ogień. Nie będzie tam lwa. Zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. I wrócą odkupieni przez Pana. Ciągle cytuję 35 rozdział Izajasza. Pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich. Nasz cel to ziemia obiecana. Patrzymy na nią i do niej zdążamy. Jak ten biegacz olimpijski. Dla niego nie było ważne, które miejsce osiągnął. Jego celem była meta. Po to mnie wysłano, abym tam dotarł. Myślę, że chrześcijanie powinni uczyć się w sensie duchowym. Nie rezygnuj. Mimo zmęczenia, obrażeń, niedowartościowania. Ten sam list w 3 rozdziale, 14 werset powiada. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Ufaj, że dasz radę, że podołasz, że oto jest przed tobą ziemia obiecana. Jeszcze jeden sportowy przykład. Florence Hedwig była pierwszą kobietą, która przepłynęła kanał La Manche w obydwie strony. Ale podjęła się jeszcze jednej trudnej rzeczy. Postanowiła z wyspy Catalina przepłynąć do Kalifornii. To był 4 lipiec 1952 roku. Zamierzchłe czasy, prawda? Ale wyzwaniem było to, że nie tylko odległość była ogromna, ale też bardzo zimne wody. Aby skomplikowały się jeszcze bardziej warunki do zdobycia tego sukcesu, pojawiła się mgła i deszcz. Po 15 godzinach płynięcia poddała się, miała pół mili tylko do brzegu. I gdy ją dziennikarze zapytali, co się stało, odpowiedziała tylko jedno. Gdybym widziała brzeg, pokonałabym tę odległość. Ale nie wiedziałam, gdzie jestem. Nie wiedziałam, jaka jest odległość jeszcze. Wiecie, co my możemy w takiej sytuacji zaśpiewać? Już z daleka jaśnieje nam dom. Okiem wiary widzimy go tu. To jest nasza pieśń. My spoglądamy na nasz Kanaan. Na brzeg naszego domu, na brzeg naszej ojczyzny. My wiemy, dokąd zdążamy. Mgła nie jest w stanie zasłonić tego brzegu, do którego podążamy. Hiobowi doradcy powiedzieli, oto sam wielu podnosiłeś na duchu, krzepiłeś osłabłe ręce, upadającego podnosiły twoje słowa, o uginające się kolana umacniałeś. Zachęcali go, nie poddawaj się w tej trudnej sytuacji. Apostoł Paweł pisze Filipianom, ufam, że ten, który w was rozpoczął swoje dzieło, dokończy tego dzieła. Patrz na brzeg, spoglądaj, że tam jest kraj, do którego zdążasz. Jest brzeg, żadna mgła go nie przysłoni. Nie poddaj się jak ta pływaczka Florence Hedwig. Ufaj, że ten brzeg nie uciekł, nie oddalił się, że Bóg się nie bawi nami w ten sposób, że odsuwa go coraz dalej i ciągle płyniesz i nie możesz dotrzeć. Ja wiem, o jakim brzegu mówię. Czasami się skutecznie bronimy przed tym dopłynięciem do brzegu. Pierwsi w rejestracji. Panie, jestem gotów się z tobą spotkać. Kiedy Pan puka, mówię, poczekaj, jeszcze mam taki świetny szpital, tam wpadnę, może jakoś podkręcą, podreperują. Oczywiście, to jest ludzkie zachowanie. Złe? Nie. Bo Pan Bóg powiedział, że mamy o nasze życie i zdrowie dbać, a nie lekceważyć je. On dał nam ciało, mamy o nie troszczyć się. I dbajmy o nie, bo ono jak najdłużej i najlepiej funkcjonowało. Bo nie wiesz, w którym momencie będziesz miał najlepszą okazję życia, aby powiedzieć ludziom o Chrystusie. Może jak będziesz mieć 90 lat. Twój wiek pozwoli ci złożyć świadectwo. Dlaczego żyjesz 90 lat? Pytają takich ludzi stuletnich, no jaka jest recepta na długowieczne życie? I ludzie mają kompletnie wariackie pomysły. A może my ludzie wierzący, mając taki wiek i trzeźwość umysłu, może, moglibyśmy powiedzieć, ufałem całe życie memu Bogu. Opadłe ręce, zemdlone kolana On podnosił, On mi dawał siły. Gdyby nie On, nie doczekałbym takiej godziwej, wspaniałej starości. Ale wiecie, co jeszcze ten werset mówi ważnego? Mówi o apostazji. A apostazja to jest pozostawienie Boga, porzucenie Boga, odwrócenie się od Boga, pójście w grzech, pójście w życie świeckie. Znaleźć się daleko od czegoś, znaleźć się daleko od Boga, daleko od światła, daleko od mądrości, od nadziei życia wiecznego z Bogiem. Bo życie jest wieczne, z Bogiem albo bez. A ja mówię, znaleźć się daleko od życia wiecznego z Bogiem. Piekło jest wypełnione apostatami, tymi, którzy odstąpili od Boga, zbuntowali się przeciw Bogu, zrezygnowali z Niego. 5 minut regularnego ćwiczenia duchowego już nas zniechęca, już nam ręce opadają. 90 minut nabożeństwa to już wszyscy zegarki stroją. Czy mi się zaciął? To kontrolują z komórką. Aha, dobra. No to czemu on przeciągnął? No bo wziął zamiast cukierka guzik. No i jeszcze czeka, kiedy się roztopi, bo miał taki czas wyznaczony wyraźnie. To nas już męczy, już nam ręce opadają. Zniechęcamy się. 90 minut piłki nożnej meczu nie zniechęca. 2 byś pod rząd mógł obejrzeć. 90 minut nabożeństwa, ręka ci tak pracuje. Ludzie przeżyją wiele lat, a potem uznają, że trzeba się rozwieść. To jest apostazja. Ludzie mówią, że ufają Ewangelii, a potem na partnera życiowego wybierają kogoś, kto sprawi im wiele kłopotów. Ja twierdzę, że jest to apostazja. Inni idą do kościołów, ale nie chcą być częścią tych kościołów, tylko chcą być ludźmi, którzy mają palec wskazujący podyktować. Oni wiedzą, jak. A ja uważam, że to są apostaci. Jeśli ktoś pół życia kombinuje, żeby nie pracować, bo mu się nie chce i chce być na bezrobotnym, to jako chrześcijanin jest apostatą, odstępcą. Bo Bóg powiedział, kto nie pracuje, niech nie je. Praca jest naszym przywilejem. Nie chcesz pracować, to po chrześcijańsku jesteś apostatą, jeśli możesz pracować, a nie zrobisz tego. To zaraźliwa choroba, która zaraża wielu ludzi. Robią coś po swojemu i myślą, że to nie jest apostazja, że to nie jest odstępstwo. To jest odstępstwo. W ujęciu chrześcijańskim jest to odstępstwo. Zawsze marudzą, zawsze mruczą, oskarżają. To jak Izraelici na pustyni, to jak Korach na pustyni. Tak marudził przeciwko Mojżeszowi, aż poniósł tego konsekwencje. Miej otwarte oczy na ludzi gorzkich od korzenia, intrygantów w kościele. Nie daj się takim ludziom zwodzić. Widzimy kościoły, mega kościoły. Ja też lubię duże kościoły, lubię dużą społeczność. Jak jest nawet to grono, to chciałbym, żeby tu już nie było żadnego wolnego miejsca. Lubię to i to powiedziałem też w innych okolicznościach. Nie opowiadajcie, pastorzy, akurat wy nie należycie do tego grona, ale możecie posłużyć się tym. Nie opowiadajcie, że wam nie zależy na tym, by mieć duże zbory i mieć dobre. Powiadają, no nasz mały zbór, bo my tylko na jakość stawiamy, ilość nie jest najważniejsza. Nieprawda. Każdemu z nas, z pastorów, zależy, by i jakość, i wielkość zboru była duża. Mnie zależy na tym. Nie będę opowiadał wam bajek, że o, tylko na jakości może nas być 20 osób. To nieprawda. Zależy mi na tym, by był zbór jak największy. I dobry kondycyjnie, duchowo. Tak. Ale obserwuję takie zjawisko. Mega kościoły, tysiące ludzi. A w tych tysiącach ludzi są ludzie, którzy nigdy nie podjęli decyzji, by brać odpowiedzialność za życie tych zborów. By w tych zborach być za coś odpowiedzialnymi. Oni lubią mieć palec taki. I dyrygują. I krytykują. Oni są w miejscu krytyki. Często odpowiedzialność zastępują szuraniem nogami sukcesu. Bo sukces, bo nas jest dużo. Tak, niech będzie dużo. Ale bądź tym, który opadłe ręce podniesie komuś, wspomoże, sam ma podniesione. Apostoł Paweł do Tymoteusza napisał: apostolitej pustej mowy unikaj, gadulstwa, paplaniny unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. Nie słuchajcie ludzi, którzy mówią: a ten zbór to taki, a siaki, a oni. Daj mu pytanie, a coś ty zrobił, by był lepszy? Tylko krytykujesz, tylko masz słowa złe, tylko masz negatywne słowa. Co masz dobrego do powiedzenia? Nawet o swoim życiu nie umie nic dobrego powiedzieć. Uważaj na takich ludzi. Roznoszą zarazę. Wzmocnij twoje słabe ręce i słabe kolana. W tym kościele, do którego autor kieruje list, Hebrajczycy byli wyczerpani z powodu prób i prześladowania. Oni chcieli zrezygnować przed czasem. Chcieli zrezygnować przed końcem wyścigu. Ale byli w niebezpieczeństwie stania się apostatami. I on pisze: nie, zaufajcie, podnieście swoje ręce, wyprostujcie swoje kolana, baczcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Żebyście nie byli podobni do Ezawa, który ze łzami przyszedł, ale błogosławieństwa nie otrzymał, bo on był zajęty swoimi sprawami. On chciał po swojemu ułożyć wszystko. Za miskę gularzu sprzedał swoją przyszłość. I nie miska gularzu jest winna, jego serce, że mu nie zależało. Machał ręką. Jak nie ten, to ten. Jak nie ten zbór, to ten. Wszystko mi jedno. Grunt, żeby tylko mnie słuchali i zgadzali się ze mną. Ezaw stracił to, co mogło być jego błogosławieństwem. I łzy wcale nie są przykładem, że on był skruszony i nawrócony. On się bał, trząsł się ze strachu i wiedział, że stracił number one. Dlatego płakał. Wylał wiadro łez, ale to niczego nie zmieniło. Jego serce nie było odmienione, jego umysł nie był zmieniony. Bądźmy gorliwi, gdy jesteśmy kuszeni, gdy chciałoby się zrezygnować z powodu różnych doświadczeń, a wiem, że macie każdy inne doświadczenie. Nie chcę lekceważyć niczyjego doświadczenia i waszych też doświadczeń z Bogiem, ale chcę, byśmy razem zdążali do wieczności. Gorliwi, oddani Bogu, entuzjaści Jezusa Chrystusa, aktywni, wpatrzeni w niebo, zachwyceni majestatem Boga. Nie idźmy za Ezawem, który powiedział: zrobimy to na mój sposób. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Czy znajdujesz się w którymś z tych miejsc, o których wspomniałem? To wierzę, że nie możemy zignorować Ewangelii. Kiedy staną twarde realia życia przed nami i zrzucisz kilka łez, to nie staniesz się natychmiast duchowy. Bóg nie wzrusza się wiaderkiem łez. Bóg patrzy na serce, patrzy na twoje życie, patrzy na przemianę twojego życia. Wzmocnij. To jest też rozkaz. To nie jest tylko sugestia wyboru. To nie jest jakaś sugestia, może byś się wzmocnił. To jest rozkaz. Wzmocnij opadłe ręce i zemdlone kolana. To nie jest alternatywa. Może tak, albo tak. Nie, nie ma alternatywy. Albo, albo wzmocnisz, albo rozmijasz się z Królestwem Bożym. Jeśli cokolwiek was, siostry, bracia i mnie powstrzymuje od tego, by całkowicie służyć Panu i nie utyskiwać i patrzeć przez perspektywę Jego Ewangelii, to stańmy przed Panem wrażliwi na głos Ducha Świętego. Może alarmuje On ciebie, masz opadłe ręce, kolana przestały funkcjonować tak jak trzeba. Wzmocnij je, Podnieś swoje ręce. W tym zmieniającym się szybko świecie on idzie od kryzysu do kryzysu, ale ludzie wierzący mają się trzymać Bożego Słowa. I zakończę słowami rozpoczęcia olimpiady. Prezydent Federacji Olimpijskiej zakończył słowami takimi: biegnij szybciej, skacz wyżej, bądź zdeterminowany. I myślę, że to są słowa dla chrześcijan. Biegnij wyżej, skacz wyżej, nie poddawaj się, służ Panu, a twoje opadłe ręce i zemdlone kolana będą podniesione, bo Pan jest z nami. Oto Bóg wasz, a nie ktoś, kto się twoim i moim życiem zabawia. Podziękujmy Panu, że w takiego Boga wierzymy, a nie w Boga, który może zechce pomóc, a może nie. Amen.